Co tydzień to powtarzam i tym razem też powtórzę, że bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tu być z Wami i że możemy razem rozważać Boże Słowo. Myślę sobie, że jest to wielki przywilej dla Bożych dzieci, kiedy Bóg daje taki czas, kiedy w takiej wolności możemy pochylać się nad Bożym Słowem. Wiemy, że są miejsca, gdzie nie jest to takie proste, gdzie ludzie muszą się spotykać, chowają się, ukrywają się, ponieważ są zagrożeni, ich życie jest zagrożone, ich rodziny są zagrożone. Ale my żyjemy akurat w takim miejscu na świecie, gdzie ten czas łaski jest właśnie taki. Chciałbym dzisiaj kontynuować Dzieje Apostolskie. Drugi rozdział, zaczniemy od wersetu 22 do wersetu 41. Prosiłbym kogoś o przeczytanie. Huberta nie ma. Może kto inny. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od wersetu 22 do 41.
Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został on wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo. I w ten sposób zamordowaliście. Bóg jednak wzbudził go, zerwał więzy śmierci. Było niemożliwe, aby był on przed nią zatrzymany. Dawid bowiem tak mówi o nim. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu, z nim w mojej prawicy i nie zachwieje się. Dlatego poweselało me serce i język głosi radość. Więcej, ciało również odpocznie w nadziei, gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty został dotknięty skażeniem. Dałeś mi poznać drogi życia, pełną radość przebywania w Twojej obecności. Drodzy bracia, mogę śmiało powiedzieć, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany, a jego grób jest wśród nas do dzisiejszego dnia. Był on jednak prorokiem i jako taki wiedział o tym, że jeden z jego potomków zasiądzie na jego tronie. Bóg mu to potwierdził przysięgą, dlatego w swoich słowach odniósł się do zmartwychwstania Chrystusa, które uprzednio zobaczył. Powiedział, że Chrystus nie pozostanie w świecie zmarłych, ani jego ciało nie dozna rozkładu. To właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Został on następnie wyniesiony do nieba. Tam zajął miejsce po prawej stronie Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i tego Ducha wylał na nas, co sami widzicie i słyszycie. Bo to nie Dawid wstąpił do nieba, a jednak sam mówi. Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Słowa te przeszyły do głębi ich serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do waszych dzieci, oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan, nasz Bóg, powoła. W inny też sposób jeszcze wyraźniej składał im mocne świadectwo i zachęcał, radujcie się, spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni. Tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób.
Jest to pierwsze kazanie, które wygłosił apostoł Piotr. Zapewne pamiętacie, jakie były tego okoliczności. Było to w dniu Zielonych Świąt, kiedy Bóg wylał swojego Ducha Świętego. Byli tam zgromadzeni, jak sobie przypominacie, zapewne ludzie mówiący różnymi językami, różnymi dialektami. I nastąpiło w tym miejscu niesamowite wydarzenie, kiedy Bóg wylewa swojego Ducha Świętego, apostołowie zaczynają mówić innymi językami, różnymi językami, także są rozumiani przez tych wszystkich ludzi, którzy tam się zgromadzili. Jak wiemy, jak to mówi nam fragment Słowa Bożego z Dziejów Apostolskich, byli tam Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapodocji, Pontu i Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, części Libii, położone obok Cyreny i przechodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretyńczycy, Arabowie. I oni wszyscy słyszeli, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Jestem przekonany, że apostołowie i ci wszyscy, którzy tam byli zebrani na tym miejscu, było tam ponad 100 osób, zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili dzieła Boże. Głosili dzieło Boże, które zostało wypełnione w Jezusie Chrystusie. Tak więc wszystko to, co oni słyszeli, to po prostu Ewangelię. I teraz są takie okoliczności, że ci ludzie, którzy są tam zebrani, dziwią się. Jedni się dziwią, inni drwią i mówią, że apostołowie i wszyscy, którzy mówią tymi językami, popili się młodym winem. I na to powstaje Piotr i odwołuje się do, pamiętacie? Do proroctwa Joela. I mówi do tych wszystkich zebranych, którzy tam byli na tym miejscu, że to, co tutaj widzicie, to jest to, co przepowiedział prorok Joel. I nawiązuje do tego proroctwa, aby wykazać, że to wydarzenie, które w tym dniu się wypełniło, jest wypełnieniem proroctwa, które Bóg dał Joelowi. I potem właśnie apostoł Paweł wstaje i zaczyna głosić pierwsze swoje kazanie do tych ludzi, którzy byli zebrani. I mówi w ten sposób. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Tak więc Piotr zwraca się do zebranych Żydów, zwraca się do nich i mówi, aby skupili swoją uwagę na słowach, które on teraz będzie do nich wypowiadał. Używa pierwszego zwrotu, Jezusa Nazareńskiego. Dla Żydów to imię było znane. Oni wiedzieli, kto to był Jezus Nazareński. Wiedzieli, że został ukrzyżowany. Wiedzieli, że chodził po ziemi, że uczył, że czynił różne znaki, że czynił cuda. Oczywiście różnie go interpretowali, jak będziemy o tym mówić. Ale dokładnie wiedzieli, o kogo chodzi, kiedy apostoł Piotr mówi o Jezusie Nazareńskim. Tak więc pod tym imieniem Jezus był dobrze znany tym wszystkim słuchaczom. I dalej apostoł dodaje takie słowa. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki. Oczywiście zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Że Piotr nie czyni tutaj żadnych wywodów teologicznych, nie próbuje udowodnić w sposób teologiczny, kim jest Jezus, ale w bardzo konkretny sposób wyjaśnia tym ludziom, którzy są tam zebrani, że w Jezusie mają do czynienia z samym Bogiem. Że kiedy on mówi o Jezusie, to mówi również o Bogu. Że Izraelici słuchający o Jezusie mają do czynienia z samym Bogiem. Świadectwem i potwierdzeniem, że Jezus jest Bożym Mesjaszem, co miało być dla tych Żydów, którzy słuchali? Apostoł Piotr do czego się odwołuje? Do znaków i cudów. Odwołuje się do znaków i cudów, które Jezus pełnił, które Jezus czynił, chodząc tutaj po ziemi. Zresztą mówi dalej w ten sposób. Jakie Bóg przez Niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Jakie Bóg przez Jezusa uczynił, jak to sami wiecie. Zwróćcie uwagę, że apostoł Piotr wskazuje na to, że wszystko, co dotyczyło znaków i cudów, tych wszystkich rzeczy, które Pan Jezus czynił, wskazuje na Boga, że Bóg to czynił przez Jezusa Chrystusa. Że to Bóg przez Jezusa Chrystusa uzdrawia. Że to Bóg czynił znaki i cuda przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście tym samym czynił to również Jezus. Kiedy mówi takie znane słowa w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Dlatego te znaki i cuda były takim znakiem tego, że Jezus jest właśnie tą osobą, za którą się podawał i tą osobą, o której Piotr mówi i głosi. Oczywiście Żydzi, jak już powiedzieliśmy, znali te znaki i cuda, słyszeli o nich, czy też niektórzy z nich byli pewnie świadkami tych wszystkich wydarzeń i oni temu nie zaprzeczali. To jest ciekawe, że oni temu nie zaprzeczali. To znaczy, kiedy nawet byście zajrzeli do różnych pism żydowskich mówiących o Jezusie Chrystusie, to nigdzie nie jest, ja przynajmniej się nie spotkałem, nigdzie nie jest powiedziane, że Jezus, że to wszystko nieprawda, że w ogóle Jezusa nie było. Że Jezus nie czynił żadnych takich znaków, nie czynił żadnych cudów, że to wszystko w ogóle nigdy nie miało miejsca. W pismach żydowskich jest powiedziane, że Jezus czynił różne znaki, czynił różne cuda, ale był oszustem, był zwodzicielem. Lub też był, czynił to w mocy innego ducha, nie ducha Bożego. I kiedy sobie otworzymy Ewangelię Łukasza na przykład, 11 rozdział, tam możemy przeczytać o pewnym wydarzeniu. To jest 11 rozdział od wersetu 14 do 16. I czytamy, tak? Rozdział 11 Ewangelia Łukasza. I wypędzał demona, który był niemy, a gdy demon wyszedł, niemy przemówił i tłum zdumiał się. Niektórzy zaś z nich mówili, on wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Drudzy zaś krzycząc go, żądali od niego znaku z nieba. On, znając ich zamysł, rzekł do nich, każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje i skłócone, przepraszam, domy upadają. Chodzi o to, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz, że Pan Jezus czynił znaki i cuda. Żydzi byli tego wszystkiego świadkami, widzieli to, jednakże mówili, że źródłem tych znaków i cudów nie jest Duch Święty, nie jest Bóg Ojciec, nie jest Bóg, ale jest kto? Belzebub. Jest demon. I dokładnie w tym kontekście, o którym teraz tutaj czytamy, Pan Jezus wypowiedział niesamowite słowa, które są nam bardzo dobrze znane, a zapisane są w Ewangelii Mateusza. W 12 rozdziale na przykład. To jest właśnie ten kontekst, kiedy Pan Jezus mówi, to jest ta sama sytuacja, prawdopodobnie opisana tylko przez Mateusza w trochę inny sposób, niż ją opisuje Łukasz. Mateusz 31-32. 12-31-32. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by kto rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Właśnie kontekst tej wypowiedzi Pana Jezusa jest taki, że Żydzi posądzali Go o to, że to, co On czyni, czynił mocą księcia demonów, czynił mocą diabła, czy też Belzebuba. I tak wielu Żydów do dnia dzisiejszego zresztą interpretuje cuda i znaki Pana Jezusa. Nie zaprzeczają temu, że Jezus istniał, nie zaprzeczają temu, że takie rzeczy się działy, że uzdrawiał, jednakże mówią, że źródłem tego wszystkiego było oszustwo oczywiście Pana Jezusa, ale również moc, z której Pan Jezus korzystał, była mocą księcia demonów, czyli Belzebuba. Możemy iść dalej i powiedzieć, że znaki i cuda, które czynił Jezus, były wśród Żydów bardzo dobrze znane. Dlatego też Piotr odnosi się do tych wydarzeń, których Żydzi byli świadkami. On mówi o pewnych rzeczach, które Żydzi widzieli, które Żydzi oglądali, które działy się na ich oczach. I potem idziemy teraz dalej. W wersecie 23 mówi w ten sposób. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Oczywiście już troszeczkę o tym mówiliśmy, teraz trochę przypomnę, że Piotr podkreśla w tym fragmencie to, że krzyż nie był przypadkiem. To nie była jakaś rzecz, która nagle wyskoczyła. To na krzyż nie zaprowadziło Jezusa okoliczności, sytuacja czy jakieś decyzje jakichś ludzi. Ale fragment ten nam mówi bardzo wyraźnie, że krzyż był Bożym planem. Był to postanowiony odwieczny plan. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, ta myśl pojawia się wielokrotnie. Na przykład zobaczcie do Dziejów Apostolskich, 3 rozdział, werset 18. To jest drugie kazanie Piotra i mówi oczywiście on tu o Jezusie i mówi tak, w 18 wersecie, może od 17. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełni w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie. Widzimy zatem, że Bóg w ten sposób wypełnił to, co było zapowiedziane przez proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie. Bóg wypełnił to wszystko, co obiecał, co miało się stać. Oczywiście apostoł Piotr mówi tu o ukrzyżowaniu Chrystusa. O tym, że to Żydzi, że oni ukrzyżowali Chrystusa. Ukrzyżowaliście Chrystusa, tak do nich się zwraca. Ukrzyżowaliście sprawcę życia. Ale dalej podsumowuje to i mówi, ale Bóg w ten sposób wypełnił to, co zaplanował. Następny fragment w Dziejach Apostolskich to jest 4 rozdział, werset 28. Od 27 przeczytamy, żeby mieć taki większy kontekst. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Pontiusz Piłat z poganami i plebionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Zwróćcie uwagę na te słowa, że apostoł Piotr mówi w ten sposób, że zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś. Kto się zgromadził? Herod, Pontiusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby co uczynić? Aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. I jeszcze jeden fragment, to będzie ostatni, który przeczytamy odnośnie tego tematu. To jest 13 rozdział, werset 29. Od 28. Choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony. Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie. Zobaczcie, wykonali wszystko, ci, którzy ukrzyżowali Syna Bożego, wykonali wszystko, co o nim było napisane, co było napisane w księgach prorockich. Tak więc to, co się wydarzyło w Jezusie Chrystusie, to, co się wydarzyło z Bożym Synem, było Bożym planem, który Bóg postanowił, i zaplanował w swojej wieczności. Te i inne fragmenty Pisma Świętego chroną nas przed, tak mi się wydaje, przed dwoma poważnymi błędami. Pierwsze, krzyż nie jest jakimś ostatecznym środkiem, do którego Bóg uciekł się wtedy, kiedy wszystko inne zawiodło. To nie jest tak. Krzyż jest Bożym planem. Krzyż jest Bożym planem zbawienia człowieka. Po drugie, nie powinniśmy nigdy sądzić, że Jezus, że to, co Jezus uczynił, zmieniło nastawienie Boga do człowieka. Chodzi między innymi o to, że nie powinniśmy nigdy przeciwstawiać miłującego Jezusa przeciwko na przykład rozgniewanemu Bogu. Tak? Bo nieraz tak się gdzieś spotkałem z tym, że jest taki sposób myślenia, że Pan Jezus to jest pełen miłości, i on oddał się jako, złożył siebie na ofiarę swojemu ojcu. No i ojciec nie mógł już się gniewać więcej po prostu. I w ten sposób jakby powiedział, no dobra, no już zbawię ich. Jakby Syn Boży był takim kimś, który błagał rozgniewanego ojca, żeby nie karał tych grzeszników. Żeby ich nie niszczył. Jednak kiedy czyta się Słowo Boże, tak to nie wygląda. Nie tak to wygląda. Kiedy czytamy Słowo Boże, możemy zobaczyć, że to Bóg posyła Pana Jezusa na ten świat. To Bóg posyła Pana Jezusa na ten świat. To On zaplanował Jego przyjście. To On, czyli Bóg Ojciec, zaplanował Jego śmierć. To On zaplanował Jego zmartwychwstanie. To On zaplanował, że zbawi swoich wybranych przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Tak więc Bóg, przepraszam, Syn Boży, wypełnia wszystko to, co Bóg postanowił uczynić. Wszystko to, co Bóg postanowił uczynić. Pamiętacie ten fragment, który jest zapisany w Ewangelii Jana, bardzo znany, 3:16. Ktoś pamięta? Wy wszyscy pamiętacie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto umiłował świat? Tak. Bóg tak umiłował świat, że On, ten Bóg, dał swojego Syna. Aby każdy, kto wierzy w tego Syna, miał żywot wieczny. Ponieważ Bóg tak umiłował świat. Jeszcze jeden fragment. Przeczytajmy sobie z Listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł już mówi, przemawia w tym fragmencie 5:8. Piąty rozdział, werset 8. Strona 1213. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kto daje dowód swojej miłości ku nam? Bóg. Bóg daje w ten sposób dowód swojej miłości do człowieka, że oddaje swojego Syna. Że posłał swojego Syna. Tak jak apostoł Paweł mówi, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I to jest niesamowite. Kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy byliśmy w najgorszym stanie, w jakim człowiek może się znajdować, Chrystus przyszedł i oddał za nas swoje życie. I w ten sposób Bóg objawił swoją miłość. Pokazał swoją miłość do człowieka. Jeszcze jeden fragment, 8 rozdział, 32 werset. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Tu jest mowa o Bogu, o Ojcu. O tym, który nie oszczędził swojego własnego Syna, ale wydał Go za nas. Oddał Go za nas. Tak Bóg umiłował świat właśnie, że dał swojego Syna, aby oddał za nas swoje życie. I werset 31 jest piękny, bo tu jest powiedziane, że cóż wtedy na to powiemy, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Oczywiście to jest w kontekście tych wersetów powyżej, ale pokazuje nam to bardzo wyraźnie, że jeżeli Bóg oddaje swojego Syna za człowieka, za nasze życie, za nas, to jakże z Nim nie miałby darować nam wszystkiego? Któż wtedy może przyjść i oskarżać Bożych wybranych? Któż wtedy może przyjść i oskarżać Bożych dzieci, za których Bóg oddaje swojego Syna? Nie ma podstawy, wtedy żadnej podstawy do oskarżenia. Jeszcze jeden fragment, pierwszy list Jana, rozdział 4. Werset 9 i 10. Tym bowiem objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Nim żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Jest to piękny fragment, który mówi nam o tym, że Boża miłość objawiła się do nas poprzez to, że Bóg dał nam Syna swojego jednorodzonego, swojego Syna. Boża miłość w ten sposób się objawiła. Dużo się mówi o Bożej miłości. Że Bóg nas kocha, Bóg jest Ojcem miłującym i to wszystko jest prawda. Ale w jaki sposób szczególny objawiła się miłość do człowieka? Właśnie poprzez to, że Bóg dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I dalej 10 werset mówi nam, na tym polega miłość Boga do nas, że nie myśmy Boga umiłowali, jak to często myślimy, że to my umiłowaliśmy Boga, Ale to On nas najpierw umiłował, abyśmy my mogli umiłować Go. To najpierw Bóg musiał umiłować nas. Nigdy nie dzieje się to odwrotnie. Nigdy nie jest tak, że człowiek pierwszy miłuje Boga. To Bóg zawsze miłuje człowieka i potem dopiero człowiek może miłować Boga tą miłością, którą Bóg wlewa w jego serce. Tak jak Jan mówi, na tym polega miłość, że nie my się umiłowali Boga, lecz On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Tym się objawiła ta Boża miłość. Podsumowując, trzeba powiedzieć, że kiedy ludzie przeciwstawiają się Bogu, nie są w stanie zniweczyć Boży plan. Nie są w stanie zniweczyć Bożych postanowień. Nie są w stanie tego uczynić. Co jest najciekawsze, to, że Bóg triumfuje nawet w tym, że używa ludzkich przestępstw, ludzkich grzechów do tego, by zbawić człowieka. Oczywiście to może brzmieć bardzo dziwnie. Ale przypomnijcie chociaż sobie Judasza. Judasz uczynił coś okrutnego, coś strasznego. Zdradził Syna Bożego. Wydał Go. Wystąpił przeciwko Synowi Bożemu. Jednakże kiedy czytamy, to widzimy w Piśmie Świętym, że to, co Judasz uczynił, musiało się stać, aby się wypełniło Pismo, aby się wypełniło wszystko to, co Bóg postanowił uczynić. Kiedy czytamy o Herodzie, kiedy czytamy o Piłacie, czytamy, że oni wydali Pana Jezusa. Jednakże zrobili to, co musiało się wydarzyć, ponieważ Bóg tak postanowił. Bóg używa tych ludzkich przestępstw, ludzkich grzechów do tego, by zbawić człowieka, by wypełnić swoje dzieło. Oczywiście proszę nie zrozumieć mnie źle. Chciałbym to podać na przykład na przykładzie jeszcze chociażby Józefa. Pamiętacie, kiedy Józef zostaje sprzedany do niewoli? Kiedy bracia go sprzedają. To był zły postęp. To był grzech, to co oni zrobili. Ale zobaczcie, co się stało później z Józefem. Jak znacie historię Józefa, to wiecie, że później Józef został wywyższony. Stał się księciem, namiestnikiem Egiptu. Bóg wykorzystał to, co zrobili jego bracia, do tego, aby zrealizować swój plan. Jednakże to, co jest bardzo istotne, to, że nie zmienia to faktu, że ludzie nadal pozostają winni. Kiedy czytamy na przykład o Piłacie, nie o Piłacie, przepraszam, o Judaszu, jak czytaliśmy, to widzimy, że jest powiedziane, że to się stało, on to uczynił, ponieważ musiały pełnić się pisma. Ale czy to znaczy, że Judasz był bez winy? Absolutnie nie. Judasz poniósł swoją winę. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich o Herodzie i o Piłacie, którzy wydali Jezusa, to czytamy, że oni wypełnili Boży plan. Jednakże ich wina poprzez to nie została ściągnięta z nich. I tak samo zobaczcie w Dziejach Apostolskich. W Dziejach Apostolskich, w tym drugim rozdziale, czytamy tak. 23 werset. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego byście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Żydzi i nie tylko Żydzi, wszyscy ludzie, którzy się przyczynili do ukrzyżowania Jezusa, to jesteśmy również my. Tak? Wydali Syna Bożego. Wydali Syna Bożego. Żydzi tutaj w tym fragmencie zrobili to w taki sposób fizyczny, bo oni byli tego świadkami, oni brali w tym wszystkim udział. Wydając Syna Bożego i w ten sposób wina została na nich. To, że Bóg wykorzystał te wszystkie rzeczy, że oni w ten sposób wypełnili Boży plan, nie znaczy, że oni zostali wtedy, na tamten czas, w jakiś sposób uniewinnieni. Tak więc, dlatego czytamy w tym wersecie 23, że Piotr obarcza winą swoich słuchaczy, albowiem te wydarzenia, które miały miejsce, nie rozegrały się gdzieś daleko. Tak? Nie rozegrały się gdzieś daleko, ale w Jerozolimie, i mówi apostoł do nich, i wy jesteście tymi, którzy zamordowali właśnie sprawcę życia, w innym fragmencie tak powie. Tymi, którzy zabili Pana Jezusa. Wydaje mi się, że pomijając oczywiście inne aspekty krzyża, czy też ukrzyżowania, ukrzyżowanie było największą zbrodnią wszechczasów. Ukrzyżowanie pokazuje nam, co czyni grzech człowieka. Bo musimy patrzeć na ukrzyżowanie w kontekście grzechu, naszego upadku. Jakie konsekwencje są grzechu? Jakie konsekwencje są upadku? I kiedy patrzymy na krzyż, to możemy to zobaczyć, bo krzyż to objawia i pokazuje. Dlatego Piotr mówi, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. I zobaczcie teraz do wersetu 24. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Ale Bóg wzbudził Pana Jezusa, rozwiązawszy więzy śmierci. Tutaj widzimy, jak świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa staje się centralnym punktem zwiastowania. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale kiedy się czyta Dzieje Apostolskie, teraz postaram się to pokazać w niektórych miejscach, to świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa było fundamentem, było fundamentalne w głoszeniu Ewangelii do innych ludzi, do Żydów, czy później do pogan. Apostoł Piotr, czy apostoł Paweł, czy inni, którzy głosili Słowo Boże, zawsze podkreślali świadectwo zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Jest to widoczne w różnych kazaniach, które wygłasza Piotr i Paweł. Na przykład zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 3 rozdział 14-15. To jest tutaj zaraz bliziutko, 13. 3 rozdział 14-15. Wy jednak zapaliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Nacisk położony we wszystkich kazaniach, które są wygłoszone przez Piotra i przez Pawła, nacisk jest położony na również, przede wszystkim na zmartwychwstanie, na ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze 4 rozdział 9-10. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadomo będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. Którego Bóg wzbudził z martwych. Chciałbym takie pytanie retoryczne oczywiście do was skierować. Ja próbowałem sobie przypomnieć, oczywiście, kiedy ostatnio słuchałem jakiegoś kazania w internecie, tak? Załóżmy, że w internecie, gdzie w momencie, kiedy była zwiastowana Ewangelia, tak zwana Ewangelia, była mowa o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Wiecie co, nie przypominam sobie. Mówimy o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Była mowa dużo o Bożej miłości, że Bóg nas kocha, że Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi, że Bóg chce nam dać dobre rzeczy, że Bóg chce nas błogosławić, żebyśmy do Niego przyszli, że On nas przyjmuje i tak dalej, i tak dalej. Ale nie było tam mowy o krzyżu, o tym, co się stało na krzyżu. Nie było tam mowy o grzechu ludzkim. Nie było tam mowy o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. A kiedy czytam Dzieje Apostolskie i inne fragmenty, znaczy całość Pisma Świętego, to widzę, że to są rzeczy fundamentalne w zwiastowaniu Bożego Słowa. Upadek człowieka, grzeszność człowieka, śmierć, życie, przepraszam, ukrzyżowanie Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Są to rzeczy, które są fundamentalne w zwiastowaniu Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa i nie tylko Ewangelii w takim znaczeniu, że zwiastowane jest to do ludzi, do ludzi niewierzących, ale Ewangelia również dotyczy nas. Ewangelia również dotyczy nas. To nie jest tak, nie wiem, czy ze mną zgodzicie, nie musicie, ale to nie jest tak w moim odczuciu, w moim przeświadczeniu, z tego jak ja to rozumiem, że Ewangelia jest dla nienawróconych, a my teraz mamy jakieś większe rzeczy, już jesteśmy gdzieś tam dalej, jesteśmy bardziej tutaj zaawansowani. To nie jest tak. Ewangelia to jest całe Pismo Święte. Ewangelia to jest całe Słowo Boże. To jest Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa. To jest Ewangelia, którą Bóg nam dał przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Kiedy Ewangelia jest zwiastowana ludziom, którzy są niewierzący, to jest im zwiastowane wszędzie, zawsze w Piśmie Świętym. Co jest zwiastowane? Życie Pana Jezusa, Jego śmierć, grzeszność człowieka i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. I zbawienie, które jest w Panu Jezusie Chrystusie. Natomiast później, kiedy ludzie się nawracają, co robią apostołowie w nauczaniu? Czego nauczają? Wyjaśniają wszystko to, co dotyczy krzyża Pana Jezusa, co dotyczy zmartwychwstania Pana Jezusa, co dotyczy łaski, co dotyczy Bożej miłości. Wyjaśniają Ewangelię. Dlatego, jak mogę się pomylić, jeżeli ktoś będzie wiedział, to niech mnie poprawi, w języku greckim, jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii do ludzi niewierzących, to jest zawsze użyte słowo kerygma, czyli ogłaszanie. Ogłaszanie Ewangelii. Ale kiedy jest słowo głoszone w kościele, tak? Pamiętacie, jakie to słowo jest? Didache, tak? Dobrze mówię, nie? Dobrze mówię?
Chyba
dobrze. Nie jestem teraz pewny. Ale chodzi o to, że są. Tak, że są dwa słowa. Że są dwa słowa. I to słowo drugie mówi o konkretnym nauczaniu, wykładaniu Ewangelii. Kiedy nam była ogłoszona Ewangelia, uwierzyliśmy w Ewangelię, a teraz co robimy? Jakieś wyższe rzeczy poznajemy? Nie. Cały czas słuchamy tej samej Ewangelii, cały czas się w niej utwierdzamy, cały czas ją poznajemy. Cały czas ona jest nam przez Boże Słowo wyjaśniana i jesteśmy w niej utwierdzani. W jednej i tej samej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dlatego jeszcze jeden tylko fragment przeczytany z 5 rozdziału na przykład Dziejów Apostolskich. 28 werset do 32. Tak, dobrze. Może ktoś przeczyta?
Mówiąc, nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli. A oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadają, rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodę i zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał nam, dał tym, którzy Mu są posłuszni.
Jeszcze, gdybyśmy nie będziemy tutaj czytać tych wszystkich fragmentów, które są w dziejach apostolskich zapisane, ale ich jest bardzo dużo, gdzie właśnie nacisk jest położony na śmierć Pana Jezusa i na Jego zmartwychwstanie i na ludzki grzech. Tak więc centralnym punktem zwiastowania zawsze było słowo o krzyżu. Słowo o krzyżu. Centralnym punktem zwiastowania zawsze było słowo o krzyżu. Przeczytam wam jeden fragment, gdzie apostoł Paweł mówi w ten sposób w pierwszym liście do Koryntian w 1:8. Przepraszam, 1:18 mówi w ten sposób. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Apostoł Paweł mówi, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Co za jakaś dziwna rzecz. W ogóle jakiś Bóg na krzyżu umierający. O czym oni w ogóle mówią? Lecz dla nas, dla tych, którzy dostępują zbawienia, jest mocą Bożą. I dalej w drugim wersecie czytamy tak. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Ten, który został ukrzyżowany. Mówi, ja nic właściwie uznałem, żeby nie umieć nic między wami innego, jak tylko zwiastowanie o ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. W innym miejscu apostoł Piotr mówi w ten sposób. Przepraszam, Paweł. To jest chyba, jak sobie dobrze przypominam, 15 rozdział od wersetu 1 wam przeczytam. A przypominam wam, bracia, Ewangelię. Zobaczcie, co apostoł Paweł przypomina? Ewangelię. W jaki sposób ją przypomina? Którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I dalej mówi tak. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu. Innymi słowy, apostoł Paweł mówi o Ewangelii w trzech punktach. Mówi, że jesteście zbawieni przez Ewangelię, którą wam zwiastowałem. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł. Za co umarł? Za nasze grzechy. I wszystko to stało się i wypełniło się to, co było zapisane w pismach. I potem, i że został pogrzebany. I że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony. Dlatego apostoł Paweł w innym miejscu, w liście do Koryntian, mówi tak. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to jedźcie, pijcie, róbcie co chcecie, bo i tak pomrzecie. A dalej mówię, a jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, a my głosimy, że zmartwychwstał, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni ze wszystkich ludzi. I dalej mu podsumuję, a jednak Chrystus zmartwychwstał. A jednak Chrystus zmartwychwstał. Dlatego zmartwychwstanie Chrystusa, jego śmierć krzyżowa, jest bardzo istotnym elementem zwiastowania, które będzie się przewijało przez całe dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie, kiedy czytamy te wszystkie kazania, które wygłosi Piotr, Paweł, oni mówią tylko o winie człowieka, o ukrzyżowaniu i o zmartwychwstaniu. I o zbawieniu, które jest w tym właśnie, co Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie. Tak więc zmartwychwstanie było ostatecznym dowodem na to, że Jezus był Mesjaszem. Dla wczesnego Kościoła zmartwychwstanie Pana Jezusa było najistotniejsze i było najważniejsze. Bez zmartwychwstania Pana Jezusa nie byłoby Kościoła. Nie byłoby Kościoła. Nie byłoby chrześcijaństwa, gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał. Kiedy uczniowie Pana Jezusa zwiastowali na temat zmartwychwstania, mówili o czymś, co sami doświadczyli, czego byli po prostu świadkami. Pamiętacie, jaka była sytuacja po ukrzyżowaniu? Kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, co się stało z apostołami, z Jego uczniami? Rozeszli się. Bali się, byli pełni lęku, trwogi, co teraz będzie. Inni mówili, a myśmy myśleli, że On Izraela wybawi, a tutaj już trzeci dzień Go nie ma i co teraz dalej my zrobimy? Ale kiedy Pan Jezus Chrystus, Pan Jezus zmartwychwstał, kiedy objawił się swoim uczniom, kiedy wypełnił na nich obietnicę Ducha Świętego, to z tych wystraszonych, wylęknionych apostołów, którzy byli przerażeni, nagle stali się oni bohaterami. Stali się męczennikami za wiarę. Wszyscy poza Janem, który prawdopodobnie umarł śmiercią naturalną na zesłaniu, wszyscy oni zginęli śmiercią męczeństwa. Ale kiedy czytamy o nich w Ewangeliach, przedtem, zanim jeszcze zostało im pokazane zmartwychwstanie, zanim Chrystus im się objawił jako zmartwychwstały, to widzimy, że oni byli rozproszeni, bali się. Uciekali, pochowali się. Ale kiedy Chrystus się objawił, zmartwychwstanie pokazało Jego zwycięstwo, pokazało właśnie Bożą moc, jak Bóg działa w swojej mocy, że Chrystus jest tym faktycznie, za kogo się podała, że jest Synem Bożym i że faktycznie jest tym, który przyszedł zbawić ludzkość. Otrzymali Ducha Świętego i w mocy tego Ducha później głosili Boże Słowo. Bez lęku i bez strachu stawali przed Radą Najwyższą, stawali przed faryzeuszami, stawali przed Synhedrynem, stawali przed różnych miejscach, w synagogach i głosili Słowo Boże i się nie bali. Pomimo konsekwencji, które z tego powodu ponosili. Dlaczego? Bo widzieli zmartwychwstałego Syna Bożego. Bo znali zmartwychwstałego Syna. To jest dokładnie to, co mówili. A my wam zwiastujemy, kiedy mówią o zmartwychwstaniu, to, czego świadkami jesteśmy. Dokładnie to, co sami widzieliśmy i co sami doświadczyliśmy. Dobrze, teraz pójdziemy dalej. ...25-28. Dawid mówi bowiem, on, to jest tego kontynuacja tej całej, tego całego kazania apostoła Piotra. Dawid bowiem mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przedto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełniasz mnie błogością przez obecność Twoją. I tutaj się na chwileczkę zatrzymają. Do kogo apostoł Piotr odnosi ten fragment Słowa Bożego? Ten psalm, bo to jest psalm. O kim on tutaj mówi? O Panu Jezusie Chrystusie. To jest psalm, który przez apostoła Piotra odniesiony jest do osoby Pana Jezusa Chrystusa. I jest to psalm 16, który sobie teraz otworzymy. Psalm 16, może ktoś przeczytać, od 8 do 11 wersetu.
Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób.
Dziękuję. Zobaczcie, apostoł Piotr odnośnie Jezusa cytuje psalm 16 od wersetu 8 do wersetu 11. Kiedy oczywiście czytamy ten psalm, to wydaje nam się, że sens tego psalmu jest troszeczkę, może troszeczkę inny. Jednak musimy pamiętać, że wszystko, czy też, że wszystkie wypowiedzi Starego Testamentu, wszystkie proroctwa, wszystkie obietnice powiązane są z teraźniejszością i z przeszłością. Mówią o sytuacji historycznej teraźniejszości i przewidują historyczne wydarzenia, które mają dopiero nastąpić. Zarazem jednak zawierają wypowiedzi, których nie da się odkryć ani w teraźniejszości, o której te wypowiedzi mówią, ani w przyszłości historycznej, o której te proroctwa też głoszą. I dlatego wypowiedzi te, możemy powiedzieć, sięgają dużo, dużo dalej. I to jest to, co, zobaczcie teraz, apostoł Piotr mówi w ten sposób w 29 wersecie. On mówi tak: mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i że został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Innymi słowy, Piotr mówi, że ten psalm tak naprawdę nie dotyczył Dawida. Nie dotyczył Dawida. Że oczywiście w pewien sposób też go dotyczył. Ale pełne wypełnienie tego psalmu wypełniło się dopiero w Panu Jezusie Chrystusie. W ten sposób apostołowie interpretują różnego rodzaju proroctwa. Czyli wypełnienie tego psalmu nie wypełniło się w osobie Dawida, ale wypełniło się osobie Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego w tym 29 wersecie apostoł Piotr mówi: mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. On odnosi się do tych słów, gdzie jest powiedziane, że jego ciało nie ujrzy skażenia, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani. On mówi: no jak nie? Skoro przecież, kiedy patrzymy na Dawida, jego grób jest pośród nas dzisiaj. Dlatego wypełnienie psalmu nie zostało, jakby nie wypełniło się w Dawidzie, ale wypełniło się w osobie Jezusa Chrystusa. I dalej o tym mówi, zobaczcie. Będąc jednak, 30 werset, będąc jednak prorokiem, wiedział, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego obiecany potomek zasiądzie na tronie jego. Zanim pójdziemy dalej, się zatrzymajmy. Jeszcze na chwilkę. Będąc jednak prorokiem, czyli Dawid był również prorokiem, był tym, który prorokował. Wiedział, że mu Bóg zaręczył przysięgą, że jego potomek zasiądzie na tronie jego. Bóg obiecał Dawidowi, że jego tron będzie wieczny. I zobaczcie, ta obietnica jest powiedziana w drugiej księdze Samuela, w 7 rozdziale. Druga księga Samuela. Siódmy rozdział. 12-14. Może ktoś przeczytać?
Gdy wypełnią się twoje dni i zaczniesz ze swoimi ojcami zbudować potomka, który wyjdzie z twojego wnętrza i trwale jego królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu, a tron jego królestwa utrwale na wieki. Czy to będzie ojcem?
Może przeczytać tak.
Będę ojcem, on będzie mi synem. Jeśli dopuści się nieprawości, skarca go ludzką ludzką, potraktuje ludzkim razem.
Zobaczcie, jak można powiedzieć, że to jest mowa o Jezusie? O Bożym Synu. Przecież tutaj jakby Bóg obiecuje Dawidowi, że jego potomek zasiądzie na tronie królewskim na wieki. Ale kiedy patrzymy na historię, tą fizyczną historię narodu izraelskiego, widzimy, że tak nie było. Że zasiadł jego potomek na tronie, który kim był? To był Saul. Przepraszam, Salomon. Tak? Zasiadł na tronie, ale znamy historię, jaka się wydarzyła. I wiemy, co później się stało z narodem izraelskim. Tak więc w jaki sposób tron Dawida został utwierdzony na wieki? W jaki sposób mógł zostać utwierdzony na wieki? Jego królestwo zostało utwierdzone na wieki. No właśnie, w Jezusie Chrystusie. Dlatego, kiedy czytamy różne proroctwa, kiedy czytamy różne wypowiedzi Starego Testamentu, to często one się z sobą mieszają. Na przykład zobaczcie, tutaj czytamy w tym 14 wersecie: ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem, gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. I Chrystus nie był tym, z który zgrzeszy. Był Synem Bożym. Mówi do Dawida: potomek twój, który będzie od ciebie pochodził, zasiądzie na tym tronie. I zobaczcie teraz, wracając do Dziejów Apostolskich, 30 werset tego drugiego rozdziału. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, że jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tak więc o kim mówił Dawid? O Jezusie Chrystusie. On mówił o Bożym Synu. I w ten sposób, kiedy byście czytali w liście do Hebrajczyków różne teksty starotestamentowe, na które powołują się autorzy, apostołowie, oni w ten sposób dostrzegają tam Jezusa. Dlatego nie wcale niełatwo było zobaczyć Jezusa w pismach. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z uczniami na drodze do Emaus, i oni martwili się, że już trzeci dzień, a on jeszcze nie zmartwychwstał, a obiecał, że odbuduje królestwo Izraelowi, co my teraz zrobimy, to tam jest powiedziane, że Pan Jezus z nimi szedł, oni go nie rozpoznali i on w drodze wykładał im pisma, to co o nim było napisane w pismach u proroków i w psalmach, i otwierał im oczy i pokazywał. Kiedy Żydzi przyszli do Pana Jezusa, Pan Jezus rozmawiał z Żydami, to powiedział, że te wszystkie pisma, które oni mają, które czytają, które studiują, świadczą o kim? O mnie. Świadczą o mnie. O Jezusie Chrystusie. W wielu miejscach Starego Testamentu, przepraszam, Nowego Testamentu, jest powiedziane, że Stary Testament jest o Jezusie Chrystusie. Ale potrzeba Ducha Świętego. To jest Duch Święty. Jest tym, który objawia nam miejsca, gdzie możemy dostrzec Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, jest taki fragment w drugim liście do Koryntian, gdzie jest mowa o Żydach, że leży zasłona na ich sercach przy czytaniu Starego Przymierza. Tak? Czyli kiedy czytają Stary Testament, leży zasłona na ich sercach, to znaczy, że czytają literę, ale nie rozumieją tego, co tam jest tak naprawdę napisane. Nie widzą tam Bożego Syna. ale powiedziane jest dalej, ale kiedy się do Pana nawrócą, to zasłona zostaje zdjęta. To zasłona zostaje zdjęta. I zaczynają widzieć to, co przed nimi było wcześniej zakryte. Tak samo jest z nami. Dlatego Stary Testament jest pełen Ewangelii Jezusa Chrystusa. Głosi nam Syna Bożego. To był tylko jeden, to jest tylko jeden fragment. Oczywiście cały Nowy Testament jest pełen tekstów, na które powołują się Starego Testamentu, na które powołują się apostołowie. Dlatego 31 werset mówi tak. Mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego Jezusa to Bóg wzbudził, tego Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. A co oni widzieli i słyszeli?
Wylanie
Ducha Świętego. Wylanie Ducha Świętego. Słyszeli, jak apostołowie mówią w różnych językach. I apostoł Piotr mówi, że sprawił to właśnie on, Boży Syn, przez Ducha Świętego. I teraz idziemy już szybciutko, żeby skończyć. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem nam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. I znowuż udowadnia na podstawie tego psalmu, że przecież Dawid nie wstąpił do nieba. A kto wstąpił do nieba?
Jezus.
Tak więc o kim mówił Dawid? O Jezusie. O Jezusie. Tu jest fragment, bardzo piękny zresztą, gdzie jest powiedziane, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. Kiedy czytam ten fragment Słowa Bożego, rzekł Pan Panu memu, to jest też fragment ze Starego Testamentu, siądź po prawicy mojej, to przypomina mi się jeszcze jeden fragment, który jest powiedziany, zapisany w liście do Hebrajczyków, w pierwszym rozdziale, chcę go przeczytać. W pierwszym rozdziale od 8 wersetu. Lecz do Syna, powiedział oczywiście Bóg, lecz do Syna, tron Twój, o Boże, na wieku wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Bóg rzekł do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Tutaj czytamy, że Piotr mówi, rzekł Pan Panu memu. Rzekł Pan Panu memu. Czyli Piotr mówi, że jest o jednym Panu, którym jest Bóg, Ojciec, i mówi o drugim Panu, którym jest Syn Boży. Tutaj czytamy w liście do Hebrajczyków, że autor listu do Hebrajczyków przytacza ten fragment, kiedy Bóg mówi do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Bóg Ojciec mówi do Boga Syna. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. I teraz na zakończenie przypomina mi się wyznanie Tomasza. Kiedy Pan Jezus staje przed Tomaszem, tym niewiernym Tomaszem, kiedy daje mu się poznać, pokazuje mu swoje rany. Co Tomasz mówi? Jego wyznanie. Pamiętacie? Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój. Rzekł Pan Panu memu i tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Pan mój i Bóg mój, mówi Piotr. Myślę sobie, że chyba już będziemy kończyć. Dalej mówi od 35. A położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich, niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Tak więc w ten sposób apostoł Piotr kończy swoje kazanie. Pierwsze kazanie, które wygłosił w Dzień Zielonych Świąt. Wskazywał na Syna Bożego, na Pisma Starego Testamentu, że to, co oni tutaj widzą, to wszystko, co się dzieje, jest tym, co zostało zapowiedziane przez Stary Testament, jest wypełnieniem Starego Testamentu i że Syn Boży jest tym obiecanym Mesjaszem, który miał przyjść, a wy, mówi, go ukrzyżowaliście. I oczywiście nie będziemy już dzisiaj o tym mówić, następnym razem. tu jest powiedziane, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie i bracia? I to jest odpowiedź na Ewangelię. Co mamy czynić, mężowie i bracia? Słyszą Boże Słowo i w ten sposób zostali poruszeni do głębi. Bóg porusza ich serca i odpowiadają do apostołów, co mamy czynić, mężowie i bracia. Ale o tym już w następnym razie. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie było za długo.